Storybox poleca.
Agnieszka Wojdowicz, Niepokorne. Klara. Czyta Monika Dąbrowska-Jarosz. Rok 1896.
Rozruchy w Macedonii, powstanie na Krecie, eksplozja prochu w 5 kościołach.
Piskliwe nawoływania gazeciarzy niosły się ulicą Sławkowską aż na planty, którymi szła Klara. Z nieba lał się popołudniowy skwar i tylko rozłożyste niczym gigantyczne parasole korony kasztanowców dawały jaki taki chłód. W alejkach było pustawo, choć tu i ówdzie na kamiennych ławkach porozsiadały się nianie i bony. Klara westchnęła z rezygnacją, bo lato w Krakowie oznaczało wyludnione parki i ogródki kawiarniane oraz specyficzny zapaszek przepełnionych rynsztoków i stert niesprzątniętych śmieci. Na szczęście już jutro wyjeżdżała porannym pociągiem do Lwowa, do babci i cioci Adeli.
Strajk w cygafabryce! Cygarniczki porzuciły pracę! Strajk!
Gazeciarz był tuż, tuż. Miał minę cwaniaczka, bo spryt w jego profesji był nieodzowny. Sprzedając gazety, łamał prawo. Na obszarze CK monarchii obowiązywał bowiem zakaz kolportażu ulicznego. Co więcej, policja krakowska niechętnie przymykała oczy na tak jawną zuchwałość i zapełniała podobnymi Andrusami ciasne cele śródmiejskiego posterunku pod telegrafem.
Strajk w cygafabryce! Kupi pan na gazetę?
Klara wcisnęła gazeciarzowi monetę, a kiedy uchylił czapki i pognał alejką w kierunku Kolegium Novum, usiadła na ławce i przerzuciła stronę czasu w poszukiwaniu artykułu o buncie w fabryce cygar. Stwierdziła zawiedziona, że była to zaledwie notka traktująca rzecz skrótowo i powierzchownie, więc zdecydowanym gestem złożyła gazetę. Choć od początku lipca Kraków paraliżowały strajki budowniczych, kamieniarzy i malarzy, ten jej zdaniem zasługiwał na szczególną uwagę, bo w cygafabryce zatrudniano głównie kobiety, a w Krakowie nigdy dotąd nie doszło do buntu robotnic. Upewniła się, czy legitymacja reporterki lwowskiego Steru, młodego, lecz prężnego pisma kobiecego, tkwi w przegródce torebki. Otrzymała ją pocztą wkrótce po wyjeździe Elizy i Judyty do Otwocka. Jeszcze nie miała okazji dokumentu użyć, jednak dzięki niemu po raz pierwszy poczuła oddech zawodowego dziennikarstwa. Mimo skromnego dorobku miała ogromny zapał i głębokie przeświadczenie, że wkrótce zdobędzie mocną pozycję w profesji, bądź co bądź zdominowanej przez mężczyzn. Tego dnia planowała pożegnalne odwiedziny u rodziców, lecz stwierdziwszy, że podobna szansa może się nie powtórzyć, rozmyśliła się. Jeśli czas napomyka lakonicznie o zbuntowanych robotnicach, ona zbada sytuację na miejscu i napisze rzetelny artykuł. Poderwawszy się z ławki, zamiast na Krowoderską ruszyła ku Dolnym Młynom, gdzie znajdowała się rządowa fabryka cygar i papierosów, a po drodze obmyślała plan działania. W pierwszej kolejności rozmówi się z robotnicami, lecz dobrze by było zachować bezstronność. Pozna więc też stanowisko dyrekcji, inżynierów i obsługi technicznej. Intuicja podpowiadała jej, by pociągnąć za język stróżów i strażników, bo tacy zazwyczaj wiedzieli najlepiej, co w trawie piszcze. Piętrowe zabudowania fabryczne dostrzegła już z Garbarskiej, gdy szła wzdłuż kościoła i klasztoru karmelitów, a na Rajskiej, na wysokości koszar Franciszka Józefa, poczuła woń tytoniu. Tu okolica nabrała charakteru przedmieścia, a to za sprawą parterowych domków o stromych dachach i otwartych na oścież drzwiach oraz oknach. Rząd nieporuszonych, więdnących jarzębin oddzielał chodnik od wybrukowanej ulicy. Powietrze gęste od upału stało martwe. Cisza byłaby absolutna, gdyby od strony Dolnych Młynów nie dobiegał hałas. Klara dotarła do szerokiej bramy fabrycznej i upewniła się, że w środku wrze. Wyjęła legitymację, po czym skierowała się do budki strażniczej, gdzie zwykle rewidowano robotnice kończące zmianę. W niedużym kwadratowym pomieszczeniu dwóch umundurowanych strażników wyglądało przez uchylone okno na plac fabryczny, zajęty przez mrowie rozsierdzonych kobiet. Jestem z prasy, oświadczyła pewnie. Moja redakcja oczekuje wiarygodnej relacji z buntu robotnic. Starszy ze strażników, wąsacz o mięsistym nosie, sceptycznie pokręcił głową.
Przecie prasa już była. Lepiej niech panna stąd się zabiera i no migiem, bo tylko patrzeć policji. Jeszcze się pannie stanie krzywda, jak dojdzie do przepychanek.
Klara podsunęła mu przed oczy legitymację. Ale ja z gazety. Z ociąganiem obejrzał dokument.
No, faktycznie,
przyznał, oddając go dziewczynie.
Ale wpuścić panny i tak nie wpuścimy, bo żadnej gazety ze Lwowa na liście nie ma. Bóg jeden wie, co by panna o nas powypisywała. Bez przepustki nie da rady.
A gdzie wydają przepustki?
W kancelarii dyrektora.
Wiecie, że to jawne pogwałcenie wolności prasy? Że to dyskryminacja? Nie omieszkam opisać, jak się stąd odesłało z kwitkiem reporterkę znanej gazety. Obaj patrzyli na nią z góry. Na melonik, bardziej odpowiedni dla mężczyzny, na letni beżowy kostium, jasną bluzkę i krawat z wpiętą w jedwab perłową szpilką. Był to ubiór typowy dla kobiet wyemancypowanych i niezamężnych. W Berlinie, gdzie przed 2 laty studiowała literaturę, nikogo nie dziwił, ale w filisterskim i zapóźnionym cywilizacyjnie Krakowie budził śmiech i niewybredne żarty.